Radio Gdańsk. Lubię to.
8 minut po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycja Ludzie i Pieniądze. I od razu goście. Grzegorz Borowski, InfoShare.
Dzień dobry.
Izabela Grajek z PIN PR.
Dzień dobry.
I Jacek Sałek, Yameo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Najbliższa niedziela handlowa, dzisiaj 8 marca. Ach, ileż jest skojarzeń. Zacznijmy od tej najbliższej niedzieli wolnej, ale nie dlatego będziemy rozmawiać, bo już przez ostatnie tygodnie długo rozmawialiśmy o niedzielach handlowych, tylko przypominam słuchaczom, że niedziela w handlu powinna być wolna, a mówię o tej niedzieli handlowej, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o najbogatszych ludziach świata i inspiracjach, jakie ci ludzie mogą dawać. Najbogatszym człowiekiem świata nie jest już Bill Gates, ale Jeff Bezos, założyciel Amazona, czyli sklepu tak naprawdę. Właściciel wielkiego globalnego sklepu jest najbogatszym człowiekiem świata. Jego majątek przekroczył 100 miliardów dolarów. To najnowszy ranking najbogatszych ludzi na świecie, co roku publikowany przez magazyn Forbes. Fortuna właściciela Amazonu to 112 miliardów dolarów. Na drugim miejscu jest oczywiście Bill Gates, ale to zaledwie 90 miliardów dolarów. I kolejne. I wiele jest prowadzonych różnego rodzaju szkoleń takich, które mają motywować do lepszej pracy i spotkania, chociażby InfoShare. Grzegorz Borowski przecież reprezentuje InfoShare, konferencja, która polega na tym, że przyjeżdżają mówcy z całego świata i mówią, jak zrobili biznes, przekonują, pokazują te dobre przykłady. Czy ci najbogatsi ludzie, są inspiracją dla was, dla waszej działalności? Czy takie inspiracje są w ogóle ważne, istotne? Jacek Sałek.
Ja bym powiedział, że nie najbogaci, ale ludzie sukcesu. Mm-hmm. I od razu bym zdefiniował sukces.
A czym jest sukces?
Dokładnie.
Tutaj się przelicza na pieniądze, na miliardy dolarów.
Znaczy ja myślę, że pieniądze są łatwo policzalne, dlatego takie są medialne, bo łatwo jest powiedzieć, że ktoś jest najbogatszym człowiekiem świata, ale czy jest on rzeczywiście człowiekiem sukcesu? Jeżeli zdefiniujemy sukces jako dochodzenie do tego, co dla człowieka jest najważniejsze w życiu. I to wcale nie muszą być pieniądze, bo jeżeli ktoś dojdzie do pieniędzy, a pieniądze dla niego nie są najważniejsze, to może być wielką porażką w życiu. I to jest dla mnie osobiście, to jest moja filozofia życiowa. Ja uważam, że sukces to jest dochodzenie do tego, co dla mnie jest ważne i znalezienie równowagi w tym wszystkim, co się robi, co nie jest wcale takie proste. I jak popatrzę sobie na najbogatszych ludzi świata, to na przykład na tyle, na ile my wiemy o nich coś, to Bill Gates mi się bardzo podoba, bo znalazł i miejsce w rodzinie dla siebie i znalazł miejsce na to, żeby się realizować w sposób, powiedzmy sobie, charytatywny i pomaga bardzo dużej ilości ludzi. Wygląda na to, że się rzeczywiście realizuje. Natomiast znam sporo ludzi z dużą ilością pieniędzy, którzy się nie realizują. I oni na pewno mnie nie będą inspirowali. Mm-hmm.
Iza Grajek?
Ja myślę sobie tak, że też chyba nie najbogatsi, tutaj bym się zgodziła, tylko dla mnie inspirujący są tak zwani ludzie self-made. Czyli jakbyśmy wzięli pod lupę majątki tych osób, które znajdują się na pierwszych miejscach na świecie wśród najbogatszych, są tam tacy, którzy do nich doszli sami, i tacy, którzy te fortuny odziedziczyli. Ci drudzy jakby nie robią na mnie wrażenia, tak? Bo nie jest niczym doskonałym odziedziczyć po kimś majątek i znaleźć się na takiej liście.
No, natomiast wie pani, uzyskać taki majątek, a potem go utrzymać przez lata.
Tylko,
to
że
czasami
tam są
dla niektórych to jest wielka sztuka.
To prawda, że pomnożyć, tak? No. Powiedzmy, czy nie roztworzyć. Natomiast na pewno robią oni na mnie mniejsze wrażenie niż tak zwani self-made. Mhm. Ja przyjrzałam się tej liście. Dzisiaj jest 8 marca, więc
100 najbogatszych Polaków
na to,
i
Iza
Grajek szukała najbogatszych kobiet.
Tak, szukałam najbogatszych kobiet i przyznam się, że ogromne wrażenie zrobiła na mnie Chinka, która się na tej liście znalazła. Jest na 17 pozycji wśród najbardziej bogatych kobiet świata, która do, jak poczytamy o niej więcej, ona się nazywa Zhuk Fei i jest prezesem firmy Lens Technology. Zrobiła ten majątek w zasadzie z niczego praktycznie, tak? Własną pracą, oczywiście to są Chiny, więc tutaj też ciężko stwierdzić w jaki sposób, no ale niemniej jednak doszła do tego majątku sama. Dzisiaj produkuje, jest dostawcą największych na rynku, w tym Apple'a, ekranów dotykowych. Myślę, że gdybyśmy poszukali też w Polsce takich przykładów kobiet, które może nie znajdują się na liście top 100, chociaż i tam takie się znajdują, chociażby pani doktor Irena Eris, która też swój majątek, ten, którym dzisiaj obraca i to, co dziś posiada, stworzyła sama z mężem gdzieś tam w garażu, produkując kremy. A przy tym są to ludzie, akurat panią doktor Irenę Eris miałam przyjemność poznać i rozmawiałyśmy wielokrotnie. Są to ludzie, których cechuje to, o czym mówił mój przedmówca. To znaczy oni, tak jak Erisowa, czy tak jak, nie wiem, pani Monika Orlińska, która jest prezesem firmy Dacoma produkującej, ona jest dostawcą dla spółki między innymi CTC, ale też wielu innych firm chemii do butów. To są ludzie, którzy w tym całym szaleństwie pracy, dorabiania się, nie zatracili gdzieś samego siebie. Potrafią znaleźć balans pomiędzy tym, co ważne zawodowo, a tym, co ważne prywatnie. I takie osoby naprawdę robią na mnie ogromne wrażenie.
Grzegorz Borowski?
Pozostaje się tylko zgodzić oczywiście z przedmówcami.
Kurczę, źle chyba dobrałem rozmówców.
Natomiast ja bym chciał wrócić do tych najbogatszych. Mm-hmm. Bo oczywiście pełna zgoda, że nie każdy przykład takiej najbogatszej osoby, czy osoby z tego top 100 jest inspirujący. Natomiast część z tych przykładów na pewno jest inspirująca i jest też przedmiotem wielu różnych, że tak powiem, badań, powiedzmy, tak? Czyli dlaczego ktoś na przykład osiągnął sukces, który jest mierzalny no, w setkach, na przykład miliardach dolarów, tak? Czy dziesiątkach miliardów dolarów. I weźmy chociażby Jeffa Bezosa, tak? Czy wspomnianego Billa Gatesa, czyli te dwie osoby, które otwierają tą listę. Jest kilka na pewno wspólnych mianowników, tak, tego sukcesu. Mianowicie jednym z nich jest jakby oczywiście bardzo duża determinacja i ciężka praca włożona w budowę tych swoich przedsięwzięć, ale z drugiej strony też to, co jest podkreślane chyba w każdym opracowaniu na ten temat, to jest siła nawyku, tak? To jest pewna tak zwana rutyna, tak? Rutyna rozumiana w pewnym planie dnia, tak?
W pewnej powtarzalności.
I skupieniu się na tym, tak, co jest ważne. I ta rutyna na przykład mówi tak, że bardzo często, i to w przypadku i Bezosa, i Gatesa, tak, że trzeba się wyspać, tak, że trzeba spędzać czas oczywiście z rodziną, tak, pamiętać o tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim. A ten czas, który jest przeznaczany na pracę, bardzo dobrze planować. Tak. I to jest na pewno dla mnie osobiście spora inspiracja. Ja też się bardzo, bardzo uśmiałem, bo już parę miesięcy temu zwróciło to moją uwagę, jak przeczytałem, że zarówno Bill Gates, jak i też Jeff Bezos na przykład wieczorem zmywają naczynia. I traktują to całkiem poważnie jako też pewien element tej swojej rutyny i tego bycia w domu, tak? Bycia częścią rodziny, bycia częścią domu, nie? No, ktoś by mógł pomyśleć, tak, mam 100 miliardów dolarów, dlaczego mam zmywać naczynia, tak? Ale z drugiej strony w tym jest coś więcej, tak? To jest pewien element, który myślę także w jakiś sposób poprzez tego typu nawyk, tak, prowadzi ich potem do sukcesu. Ja też zmywam naczynia w domu, więc może jestem na dobrej drodze do tego, żeby przynajmniej jakiś malutki kawałek takiego sukcesu, jak oni osiągnąć. Ale uważam, że to jest bardzo ważne. To znaczy i to mnie jakoś inspiruje, tak? Czyli podkreśliłbym jeszcze raz ta determinacja, ale też te pewnego rodzaju wypracowane nawyki, które pozwoliły krok po kroku dojść do takiego, a nie innego sukcesu. Oczywiście też last but not least, te wszystkie kwestie związane z tym, że w ramach tego planu dnia jest miejsce dla rodziny, dla rzeczy tych, które w życiu są każdego człowieka najważniejsze. Mhm. Nie pieniądze na piedestale, ale to, co gdzieś tam na koniec pewnie życia mimo wszystko trochę inaczej definiuje ten sukces.
Mhm.
Ja bym chciał jedną rzecz, to jest zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ci wszyscy ludzie, którzy są sami doszli do dużych sukcesów rynkowych, to mają jeszcze jedną cechę, która na pewno inspiruje, i to jest znalezienie wartości dodanej, za którą ktoś chce płacić. Bo to tak naprawdę bardzo często my mówimy o ciężkiej pracy, o nawykach, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy ciężko pracują na świecie i mają dobre nawyki i nigdy nie osiągają finansowego sukcesu. Mhm. Natomiast ci ludzie, którzy naprawdę są na tych top listach, oni w jakiś sposób gdzieś po drodze, sami albo z grupą ludzi, znaleźli wartość, za którą ktoś chce płacić. I to jest bardzo interesujące, bo to daje nam do myślenia jako przedsiębiorcom, czy to, co my robimy, rzeczywiście jest tą wartością dodaną, czy to, co my robimy, jest potrzebne na rynku i czy na rynku jest miejsce na to, co my robimy, żeby ludzie za to zapłacili.
Panie Jacku, drodzy Państwo, bo jak przyjrzymy się tego typu inspiracjom, które ja nazywam to na dziś inspiracjami, ale przed kilkunastu laty takim sukcesem były wydawane książki dotyczące motywacji, jak tu zarobić pierwszy milion, jak być dobrym menadżerem, inne. Nie wiem, czy książki dalej są tym takim narzędziem, po które sięgacie. Coraz częściej są to spotkania z takimi właśnie ludźmi, którzy odnieśli sukces, którzy dzielą się z tą swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Chyba powstał nawet specjalny już, nie wiem, nauka niemalże, która w psychologii, która pomaga właśnie w sposób motywować zespoły, motywować przedsiębiorców do odnoszenia sukcesów, jak odnieść sukces, tego typu rzeczy. Na ile to są istotne rzeczy w prowadzeniu biznesu, panie Jacku?
Dla mnie
w
bardzo
prowadzeniu.
Ważne. Dla mnie
A bardzo... w czym one są ważne?
Informacja nie wystarczy. Sama informacja, jakby była wystarczająca, to wszyscy bylibyśmy bogaci, zdrowi i piękni. Mhm. Natomiast co jest ważne, to jest to, żeby znaleźć sposób przekazania tej informacji, żeby on dotarł do ludzi. Na tym polega komunikacja. Komunikacja nie polega na przekazaniu informacji, tylko na tym, żeby przekazać tą informację w taki sposób, żeby dotarła do człowieka, który po drugiej stronie siedzi. Jeżeli ja chcę, żeby ktoś był zmotywowany i ja nie wiem, jak to przekazać, to moja informacja nic nie da. Teraz te wszystkie spotkania, ludzie, którzy się na tym znają i którzy to robią, a zwłaszcza jeżeli jest wachlarz tych ludzi, to szansa na to, że któryś z nich dotrze do pracownika, czy nawet do mnie, jest dużo większa. Ja bardzo często sam...
Wywoła taki entuzjazm do pracy? Coś w tym stylu?
Inspirację do tego, żeby się samemu motywować. Bo ja nie wierzę w samą motywację, ja wierzę w inspirację, bo motywacja bardzo szybko, że tak powiem, się zmywa z człowieka. Natomiast jak człowiek jest zainspirowany i rozumie, że coś dla niego jest ważne i chce to osiągnąć, to znajdzie motywację w sobie.
Od razu dopowiem, w szczególności dlatego, że na tego typu spotkaniach wprost osoby, które opowiadają o tym, no są takim żywym przykładem, tak? Tego, że to się da, że da się osiągnąć pewien cel, do którego się zmierzało, tak? Więc wiedza to jest jedna, ale oczywiście to, że mamy po drugiej stronie na przykład na wyciągnięcie ręki osobę, która w jakiś sposób wcieliła ją w życie i doszła do jakiegoś sukcesu, i pokazuje to swoim przykładem, opowiadając bardzo często całą historię, tak? Bo to nigdy nie są takie proste historie na zasadzie dzisiaj, powiedzmy, nie wiem,
zainwestowałem dolara, tak, a za tydzień już miałem 7, a teraz już mam miliard.
A teraz mam miliard, tak? To nie są proste, tam zawsze są wzloty i upadki, tak? Praktycznie nie znam historii, w której nie byłoby jakichś upadków, zawahań. Mhm. Ale też właśnie przez to te powieści są bardzo inspirujące, bo pokazują, jak się podnieść, tak? Jak konsekwentnie dalej robić swoje. No, w dużej mierze to, o czym mówił pan Jacek, też wnosząc pewną wartość dodaną, tak, w życie też innych ludzi, nie? Bo to jest bardzo ważne. Mm-hmm.
A ja jako specjalista od komunikacji,
dlatego na koniec zachowuję ją.
Jako właściciel firmy, ale też jako wykładowca akademicki, powiem wam tak. Myślę, że taką ogromną siłą tego typu różnych spotkań jest to, że ona buduje relacje. My sobie nie zdajemy sprawy, jak ważne są relacje w naszym życiu. Generalnie relacje z ludźmi. Mhm. Nie tylko w biznesie, generalnie relacje z ludźmi. I jak bardzo edukacja, szkoła, studia pozbawiają nas wrażliwości na tą relację. Bo tak jest. Jak przejdziemy się na tego typu spotkania, zobaczymy, że ludzie pytają, dociekają, próbują dojść dalej. Te spotkania żyją. I nawet jeśli ktoś nie zainspiruje się na takim spotkaniu na wprost, nawet jeśli to, o czym posłucha, dziś go nie dotyczy, tak, to takie spotkania po prostu rozwijają, to po pierwsze. Jak przyjrzymy się tym ludziom, którzy odnieśli te sukcesy, to jakby ich cechuje jeszcze jedna rzecz. Oni wszyscy poszukiwali przez całe życie. Oni nigdy nie stanęli w miejscu. Oni nawet kiedy dochodzili do jakiejś ściany, tak, to zaczynali się rozglądać tak jak Amazon. Za zupełnie patrzeć na inne rynki, szukać innych narzędzi. Ale jakby szukali dalej, dociekali, komunikowali się, pytali, rozmawiali, byli ciekawi świata. I tego typu spotkania budują jakby ciekawość świata i uczestników. Nawet jeśli ktoś tam przychodzi po raz pierwszy niezbyt zachęcony, jeśli tam trafia zupełnie przypadkiem, ale zaczyna wchodzić w te relacje, to myślę, że z każdym spotkaniem kolejnego człowieka te relacje są coraz jakby bardziej wartościowe dla niego. On coraz więcej z nich zyskuje. Po pewnym czasie zaczyna zyskiwać to, co ważne dla niego. Bo na początku się może wydawać taką masą, tak, że rozmawiamy na miliony tematów i w zasadzie 3/4 z nich mnie nie dotyczy. Ale po którymś takim spotkaniu okazuje się, że w tym milionie tematów znajdujemy ten jeden, który jest właśnie mój. I z tego powodu te spotkania są ważne, bo książki, o których ty
i
mówisz...
I co, i otwiera mi się w głowie taka kaplapka, kurczę, przecież ja to mógłbym zrobić, przecież to... ja mam pomysł, bo albo inaczej bym zrobił, albo lepiej bym zrobił.
Albo nie nadaje albo, się kurczę, do tego, co robi, a
tutaj popełniłem błąd, a on to zrobił tak, że ja powinienem lepiej,
albo
tak?
Albo tak jak powiedziałam, tak wiesz, no nie nadaje się, teraz nagle stwierdzam, że Jezu, normalnie nie nadaje się do tego, co robiłam, mam zupełnie inne...
To demotywacyjne spotkanie.
Nie, to nie jest demotywacja, bo jeśli w trakcie takich spotkań zaczynasz dochodzić, że twoją mocną stroną jest zupełnie coś innego niż myślałeś. To jest rozwój, to nie jest demotywacja.
Mhm. Panie Jacku, ja w 93 roku spotkałem człowieka, który się nazywa Jim Rohn, on zmarł już, i na spotkaniu takim dużym powiedział słowa, które do tej pory cały czas, jak się budzę, to je słyszę. To ja przetłumaczę to na polskie. Żeby coś się zmieniło, musisz się zmienić. Mhm. I niby zwykłe słowa, które każdy słyszy pewnie codziennie, ale on to powiedział w taki sposób, że to dotarło do mnie. I jedno spotkanie, 93 rok, to już kawał czasu jest minęło, a ja gdziekolwiek mogę, to płacę jemu trybut za to, że on to powiedział do mnie.
Ja wam powiem, że na przykład takim zdaniem, które bardzo dawno ktoś do mnie powiedział i zmieniły całe moje życie i całe moje postępowanie i całe moje bycie wśród ludzi, tak? To jest taka prosta sentencja, że jak wchodzisz po drabinie na górę, to uśmiechaj się i mów dzień dobry do wszystkich, których mijasz, bo pamiętaj, że jak będziesz spadał z tej drabiny, to oni na pewno tam będą.
To jeszcze Grzegorz jakąś sentencję na zakończenie.
To, co mnie uderzyło, to jest moje takie prywatne, osobiste motto. To jest bardzo zbliżone motto do tego, o czym mówił pan Jacek. Właściwie de facto to samo, tylko ja to znam w trochę innej formie. Mianowicie, jeżeli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie. Mhm. I powiem szczerze, że też swego czasu bardzo to do mnie dotarło, przemówiło i zresztą no, działając tak, w otoczeniu, tak, mamy swoją pewną sferę wpływu, tak, która wynika z naszego takiego bezpośredniego otoczenia i ją możemy zmieniać. Tak, i tam warto,
zobacz, Jacku, co ważne.
Jeżeli pozwolicie, to musimy dać szansę redakcji informacji na infopilota. Grzegorz Borowski, Izabela Grajek, Jacek Sajek są gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze. 27 minut pozostaje do godziny 11. Grzegorz Borowski, Izabela Grajek i Jacek Sałek to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Mówiliśmy o inspiracjach, mówiliśmy o tych dobrych przykładach. To przejdźmy trochę do gospodarki. W takim razie proponuję, żebyśmy porozmawiali o raporcie o zarobkach Polaków. Bo z danych GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w Polsce na koniec zeszłego roku zbliżyło się do 5000 zł brutto, to ponad 3500 zł netto. No można powiedzieć znakomicie rewelacyjnie, ale jak to zawsze bywa w tych statystykach, to jest drobna część prawdy, bo prawda jest taka, że 2577 zł brutto, czyli 1862 zł na rękę, tyle według tych najnowszych danych Urzędu Statystycznego wynosi przeciętna miesięczna pensja w blisko 4 milionów Polaków pracujących w mikroprzedsiębiorstwach. Poziom płac jest katastrofalnie niski, tak uważa Piotr Szumlewicz z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. A my bardzo często w audycjach gospodarczych mówimy, no właśnie, te mikroprzedsiębiorstwa, te małe przedsiębiorstwa, to jest ta siła napędowa, to jest ta nasz zaczyn gospodarki, to jest to, co jest najważniejsze. To jest katastrofa, nie jest żaden wartość dodana dla naszej gospodarki, panie Jacku.
Ja nie lubię rozmawiać o statystykach w takich sytuacjach.
A musimy.
Dlaczego? Dlatego, że w tej grupie będą na pewno przedsiębiorstwa i osoby, które zarabiają za mało albo robią kompletnie rzeczy, których nie powinni robić i jeszcze do tego ciężko pracują i są zmęczeni. A z drugiej strony są startupy, są przedsiębiorstwa, które próbują wnieść jakąś wartość dodaną na rynek. I ja wiem, jak to jest, bo ja sam ze startupami mam dość dużo do czynienia, że w momencie, kiedy człowiek ma fajną ideę i wierzy w tą ideę, to jest gotowy popracować przez rok czasu za bardzo małe pieniądze po to, żeby ta idea stała się prawdziwa. Więc za każdym takim mikroprzedsiębiorstwem jest jakaś historia, jakaś opowieść. Mhm. I w zależności od tej opowieści będzie to albo bardzo smutna opowieść, albo bardzo ciekawa opowieść. Mi się wydaje, że jednak w wielu przypadkach ludzie robią w mikroprzedsiębiorstwach rzeczy, których po prostu nie ma sensu robić, bo nie dają one wystarczającej wartości na rynek. Nie da się konkurować z rzeczami, które są produkowane taniej, które są produkowane mechanicznie, które są... Po prostu się nie da, tylko że no, trzeba znaleźć sposób, ideę, metodę na to, żeby coś innego robić. I to nie jest takie proste.
Grzegorz Borowski?
Mi się wydaje, że to oczywiście statystyka statystyką, możemy właśnie się zagłębiać trochę głębiej w te dane. I też przyjrzałem ten raport i też pada tam takie stwierdzenie, że w ramach w ogóle tej średniej 2,5 tysiąca średniej płacy dla mikroprzedsiębiorców też można
brutto wyodrębnić,
też można wyodrębnić pewnego rodzaju grupy, tak? Też tam następuje pewnego rodzaju taka kategoryzacja i znowu najniżej zarabiającymi są te zawody, które są w dużej mierze związane z gdzieś z zawodami takimi związanymi z terenami bardziej wiejskimi, tak? Mam na myśli rolnictwo,
leśnictwo,
tego typu rzeczy. I też mi się wydaje, że w jakiś sposób te dane w naturalny sposób mogą jednak trochę fałszować obraz rzeczywistości, ponieważ w tych środowiskach na pewno jakaś szara strefa panuje, tak? I po prostu przedsiębiorcom niestety łatwiej jest wypłacić komuś, z kim pracują, tak obok, gdzieś część tego wynagrodzenia niejako pod stołem, ze względu na to, że w tym momencie jest ta część wynagrodzenia jest no, nieobarczona tymi wszystkimi podatkami, tak, które przedsiębiorcy muszą płacić. No i teraz trochę idąc dalej, bo też w tym samym raporcie pojawił się temat rentowności tych naszych mikroprzedsiębiorstw. Tak?
Że mikroprzedsiębiorstwa są niestety mało rentowne w porównaniu z dużymi firmami.
I, no, znowu, ta średnia chyba oscyluje wokół 11%, prawda? Znaczy, to cieszy, że w ogóle jakby jest pozytywna. Natomiast z drugiej strony to jest pewnego rodzaju średnia. I teraz pewnie tam są i mikroprzedsiębiorstwa, które generują no, kilkadziesiąt procent, a może nawet sto i więcej. No i są te takie, które gdzieś tam są albo pod wodą, albo blisko zeru, nie? Blisko zera. I teraz No i teraz znowu rodzi się pytanie, nie? Być może po prostu tych przedsiębiorców, części, dużej części z nich w ogóle po prostu nie stać na to, żeby płacić więcej. I może to też wynikać z tego, że na przykład właśnie tą działalność, którą prowadzą, może ona jest nie do końca trafiona, tak, rynkowo.
Może nie jest do końca trafiona rynkowo, o czym mówi Grzegorz Borowski, a może jest też tak, że nie znaleźli sposobu, żeby wzrastać. Żeby rosnąć.
Dokładnie, a ten wzrost znowu wymaga inwestycji. No i teraz popatrzmy na ten znowu, powiedzmy, ten zysk, tak? Bo co my inwestujemy w mikroprzedsiębiorstwie? No to, co wyprasujemy, tak? Teraz jeżeli nie masz czego inwestować, to może gdzieś tam jest takie błędne koło polegające na tym, że nie mam jak zwiększyć tego mojego przedsiębiorstwa, ponieważ nie mam czego inwestować, nie mogę płacić ludziom i tak dalej.
Bardzo ważnego problemu, problemu tego, żeby jeżeli jakaś gospodarka ma się rozwijać, a chcemy, żeby nasza gospodarka się rozwijała, no to przez to, że przedsiębiorstwa się rozwijają, że one rosną. Jeżeli mamy sytuację, w której te mikroprzedsiębiorstwa nie rosną do skali małych, małe do skali dużych, duże do globalnych, no to jest wielki problem wówczas gospodarczy, tak? Bo sama, cała gospodarka kraju nie rozwija się przez to. Iza, Grzeg.
Ja myślę, że po pierwsze statystyka nie jest takim narzędziem idealnym, a w tym przypadku w ogóle nie jest narzędziem idealnym.
No, ale na każdych studiach uczył jej.
Niestety. No, być musi, tak? Natomiast rzeczywiście należałoby to rozebrać na bardzo wiele czynników pierwszych. I teraz po pierwsze, tak, przyjrzeć się temu, jak to się odzwierciedla w różnych regionach Polski. Domyślam się, że to jest bardzo różnie, że zupełnie inne zarobki wejdą nam u mikroprzedsiębiorców w dużych firmach, w dużych miastach, a zupełnie inne w tych mniejszych miastach. Mhm. Natomiast też zgadzam się z Grzegorzem, że myślę niestety, że tutaj bardzo dużej wartości tego, co wypracują mikroprzedsiębiorcy, nie widać z tego powodu, że ona się po prostu nie ujawnia. Tak? Żyjemy w takich, a nie innych warunkach. Ludzie mają bardzo duże obciążenia fiskalne, obciążenia, jakie nakłada na nie ZUS, innego typu obciążenia. I jeśli jest to tak mała działalność jednoosobowa czy dwuosobowa, no to starają się, tak jak Grzegorz powiedział, myślę, że w dużej części od tych obciążeń uciec, chociażby po to, żeby móc się rozwijać albo wręcz egzystować. I po prostu to nie wychodzi w statystyce najnormalniej w życiu. Tutaj też na pewno będzie różnica, jeśli przyjrzymy się zawodom, które są jakby reprezentowane przez te mikroprzedsiębiorstwa.
Znaczy zawodom, branżą bardziej.
Tak, branżą. Zupełnie inny będzie wskaźnik w branżach
IT,
tele, nawet tak jak ja reprezentuję, tak, w firmach marketingowych, PR-owych, no bo to są po prostu inne wartości niż u kogoś, kto prowadzi malutką kwieciarnię gdzieś w małej miejscowości, tak? Natomiast też pamiętajmy, że w tej liczbie są osoby w tych kwotach są osoby same zatrudnione i one stanowią bardzo duży odsetek ludzi w ogóle zatrudnionych w Polsce w tej chwili. Nie tak dawno słuchałam audycji w jakimś innym medium, nie w radiu, na temat tego, jak trudno jest osobom samozatrudnionym uzyskać w ogóle jakiegokolwiek formy, jakiegokolwiek dofinansowania w Polsce, ponieważ to jest taka grupa osób, która jest nieprawdopodobnie brana pod lupę przez banki, instytucje finansowe i ten jakby otrzymanie środków na rozwój inwestycji dla mikro w takich warunkach, kiedy to jest osoba samozatrudniona, jakichkolwiek kredytów, graniczy z cudem w tej chwili. Więc jeśli chcemy rozwijać tego typu instytucje, firmy, to oczywiście istnieją już inne wsparcie, formy wsparcia finansowego, bo istnieje chociażby, są fundusze inwestycyjne, są prywatni inwestorzy, którzy być może byliby skłonni inwestować. Można zbierać pieniądze, jest crowdfunding, tak? Natomiast no, nie zastąpi to jakichś kredytów i jakiegoś wsparcia, które zaoferuje bank czy taka stabilna instytucja tego typu podmiotowi, a tego typu oferty po prostu nie ma na rynku. Mm-hmm. Tak? I jakby to jest być może jedna z wielu barier, bo nie jedyna, która wstrzymuje rozwój tego typu instytucji, organizacji.
Przed nami krótka przerwa i za chwilę jesteśmy z naszymi słuchaczami. Przypomnę, gośćmi są Jacek Sałek, Izabela Grajek i Grzegorz Borowski. 13,5 minuty zostało do godziny 11. Audycja Ludzie i Pieniądze. Grzegorz Borowski, InfoShare, Izabela Grajek z PIN.pr i Jacek Sałek, Yameo. Zaskoczę moich gości tematem, o którym mówić będziemy, a nawet spróbuję ich przepytać, bo wczoraj Eurostat opublikował takie dane dotyczące różnic płacowych między mężczyznami a kobietami. Przy tych samych stanowiskach to the gender pay gap in the EU, Unii Europejskiej. To w takim razie pytanie, gdzie są najmniejsze dysproporcje waszym zdaniem?
Pewnie w Polsce. Jak ma to być zaskoczenie, to...
Blisko, ale nie do końca.
Słowacja?
Nie.
Finlandia?
Nie.
To nie strzeliliśmy.
Dobrze, to ja odpowiadam. Na pierwszym miejscu z najniższą tą dysproporcją jest Rumunia. 5,2%. Na drugim miejscu Włochy 5,3%. Luksemburg 5,5%. Belgia 6,1%. Polska 7,2%. Patrzę na Jacka Sałka. Holandia. No jest kłopot, panie Jacku, w Holandii. 15,6% dysproporcji. Więc nie jesteśmy tacy najgorsi, jak pokazuje. Kobiety są lepsze od mężczyzn w biznesie, czy gorsze? Prowokacyjne pytanie.
Ja panu powiem, że mi się wydaje...
Są inne.
Że są, no nie, że w każdym przedsiębiorstwie, w którym jest więcej niż dwie osoby, jest dobrze mieć różne typy osób. I kobiety mają inne popatrzenie na świat, które jest bardzo potrzebne. Ja bardzo lubię pracować z kobietami. U mnie w firmie zawsze były kobiety na stanowiskach menedżerskich, bo to daje zupełnie inne patrzenie na klienta, na pracowników. Szczerze mówiąc, ja bym nie chciał pracować w firmie, w której są tylko faceci. Bo ilość testosteronu byłaby za duża i ta firma nie miałaby pełnej. Tak.
Mhm. Ja tak powiem przekornie panu Jackowi, że testosteronu równie wiele jest w niektórych kobietach, jak w niektórych facetach. I myślę, że to w ogóle nie ma czegoś takiego jak kobiece, męskie. Spotkałam w życiu naprawdę wielu świetnych menadżerów na różnych stanowiskach. I ich kompetencje nie były w ogóle zależne od płci, bo spotkałam wielu mężczyzn o podejściu do świata ciepłym, kobiecym i wiele kobiet, które naprawdę zagięłoby niejednego mężczyznę. I myślę, że to po prostu nie można tak patrzeć. Tak? Myślę, że są dobre kobiety menadżerowie i dobrzy mężczyźni menadżerowie, złe kobiety menadżerowie i źli mężczyźni menadżerowie. I że to po prostu jest trochę tak, że do swoich organizacji dobieramy ludzi jak do patchworka właśnie, patrząc na ich kompetencje, na ich charaktery, na cele, jakie sobie stawiają.
Ale jeżeli to powiesz, że przedsiębiorcy nie dzielą się na przedsiębiorców kobiety i mężczyzn, tylko na dobrych i złych po prostu.
Tak, tak chcę powiedzieć. I tak samo pracownicy. Pracownicy są dobrzy albo źli, dobrzy albo źli, tacy, którzy wnoszą coś do naszej organizacji albo nie wnoszą. I ja jako przedsiębiorca byłabym ostatnią osobą, która by przyjmowała do pracy, do zespołu człowieka, patrząc na jego płeć. Patrzyłabym na to, co wnosi do mojej organizacji, jak współpracuje z ludźmi, jaką wartość dodaną mi daje, co jest w nim ciekawego. Czasami tylko na to, czy jest skłonny się rozwijać i czy ma w sobie tą chęć rozwoju. Więc jakby nie dzieliłabym, zwłaszcza w dzisiejszym takim specjalnym dniu dla kobiet, świata na kobiety i mężczyzn. Tylko na ludzi po prostu ciekawych i mniej ciekawych dla mnie.
Natomiast ja może znowu tak lekko w kontrze jednak. Pełna zgoda to co do wartości, bo ja się pewnie z Izą zgadzam, takie same mam podejście. Natomiast nie ma co ukrywać, że pewnego rodzaju stereotypizacja wokół nas jest. I ona ma też swój wpływ na to, jak na przykład mężczyźni pracujący na danym stanowisku siebie na przykład postrzegają, tak widzą i vice versa, tak? I ja powiem, ja podam taki przykład z mojego podwórka. Prowadzę konferencję InfoShare, która zajmuje się technologiami, nowymi technologiami. I naszym bardzo dużym wyzwaniem co roku jest zapełnienie chociażby części agendy kobietami, mówiąc wprost, speakerkami.
Prelegentkami.
No. Mm-hmm. I okazuje się, że oczywiście ja jestem daleki od tego, żeby na siłę tutaj budować jakieś parytety i szukać tylko pod to, tak? Mm-hmm. Osób, które mogłyby wystąpić. No musi być kobieta, bo mi brakuje tak kobiet w agendzie. Natomiast duży wysiłek wkładamy w to w zespole, żeby w ogóle dotrzeć do takich kobiet, które mogłyby wystąpić na konferencji i to im proponować. I powiem wam szczerze, że jakby bardzo często słyszymy jednak takie odpowiedzi na zasadzie, że chyba nie, tak? Bo nie do końca się może czuje, tak? Czy
nie wierzę w siebie?
Czy troszeczkę nie wierzę. I teraz mamy coś takiego, jak mamy też takie otwartą możliwość zgłoszeń, tak? Z zewnątrz dla tak zwany call for speakers, tak? Czyli potencjalni speakerzy mogą sami nam proponować
siebie.
I słuchajcie, i znowu tutaj jest taka sytuacja, i to powiem z ręką na sercu, że zgłoszeń od kobiet mam około 10%. Co też pewnie pokazuje, oczywiście to jest pewna branża, tak, i pewien wycinek, nie, ale gdzieś też pokazuje, myślę, chyba trochę szerszy jakby problem, że jednak my się pewnie troszeczkę uczymy dopiero wychodzić z pewnego rodzaju stereotypów, tak, i to, że na przykład kobiety w IT, tak, czy w technologii też, bo znam bardzo wiele, które są znakomitymi specjalistkami, też mogą tak naprawdę no, tutaj dużo osiągnąć, tak.
To jeszcze może tutaj też kilka zdania a propos tego, co mówi Grzegorz, bo też do niedawna miałam...
No poruszył bardzo ważną kwestię, tak?
Tak, znaczy, tak, ja do niedawna miałam przyjemność być jedynym...
I to nie tylko, przepraszam, już oddaję głos Izu, nie tylko kwestia przedsiębiorczości, bo to na każdej płaszczyźnie podobny problem występuje, choćby w polityce, tak? Chociaż tam są parytety i muszą obchodzić, ale z takim wyjściem kobiet...
Grzesiu poruszył tak naprawdę w jednej wypowiedzi dwa problemy. Pierwszy jest taki, bo tu się z nim zgadzam, bo w tej chwili też prowadzę zespół, projekt, który jest projektem IT i jestem jedyną kobietą na sali, jeszcze na dodatek zarządzającą 20 panami w tym projekcie IT. I rzeczywiście jest trochę tak, że jak czasami coś mówią, to oni mi nie dowierzają, czasami nie dowierzają mi krócej, czasami dłużej, gdzieś w końcu nabierają wiedzy, że być może jednak wiem, co mówię w tym projekcie. Natomiast drugim i znacznie chyba poważniejszym problemem, który Grzegorz poruszył, to jest pewna niewiara kobiet w siebie same. Mhm. I tutaj wiele organizacji kobiecych, również takich networkingowych kobiecych, także w Trójmieście, robi bardzo wiele w tą stronę, żeby to myślenie kobiet o sobie samych się zmieniło. Bo kobiet takich, które byłyby w stanie dzisiaj wystąpić na konferencji Grzegorza, są setki w tym kraju, jak nie tysiące. Mhm. Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, czy w każdym innym znanym kraju. Problem polega na tym, że one nie mają tej wiary w siebie, że to już jest ten czas, żeby wystąpiły. I dopóki ktoś nie wyciągnie ich za uszy i nie postawi na tej scenie, to one tam nie staną. Jeśli staną, to daje głowę, że będą świetne i nie będą gorsze niż ich koledzy i koleżanki. I to niestety jest trochę tak, że my to musimy budować od dziecka. Od pierwszego momentu, kiedy rodzi nam się córka, ja akurat mam dwóch synów, więc może nie powinnam się wypowiadać, jak Grzegorz będzie większym ekspertem.
I musisz zanim powiedzieć córce, że jesteś piękna, to musisz najpierw powiedzieć, że jesteś mądra.
Tak, po prostu tak.
Mhm, Jacek Sałek?
Ja trochę przekornie powiem. Mi się wydaje, że to nie jest tylko kwestia tego, że kobiety nie wierzą w siebie. Ja myślę, że kobiety wbrew pozorom wierzą w siebie, tylko nie mają ochoty. Nie mają ochoty, bo mają inne priorytety. I to nie jest nic złego w tym. Ja mam dwie córki, mam żonę, mam dwie siostry, więc nawet tylko w okolicy mojej wiem, jakie są kobiety, powiedzmy sobie, te blisko mnie. I zgadzam się, że mają pełne predyspozycje do tego, żeby robić fantastyczne rzeczy, ale wybory są trochę inne. I ja nie wiem, jeszcze raz, nie jestem psychologiem, nie będę wchodził w psychologię tutaj różnic, ale gdzieś tam jest jakiś czy to w stereotypie jest, czy to po prostu jest w naturze człowieka, że na przykład moja małżonka naprawdę chce zajmować się dziećmi. Ona chce poświęcić się dzieciom.
Ale nikt jej tego nie odbiera. No, ja tylko mówię, że...
Ale ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby stać przed 2000 czy tam 3000 ludzi i mówić o tym, co ona potrafi robić bardzo dobrze.
Ale ja myślę, że znowu to jest tak, że te dwie rzeczy funkcjonują naraz. Są osoby, tak, i są tysiące takich kobiet, tak, które się świetnie realizują albo w części swojego życia, tak. Ja też mam dwóch synów, tak, i pierwsze 3 lata życia jednego i drugiego poświęcałam czas dzieciom na pewno w większym czasie, tak, niż dzisiaj pracy. Natomiast jakby nie o tym mówimy, bo to, że są osoby, które się realizują super w jakichś obszarach domowych, tak jest po prostu, tak? Są takie i chwała im za to i przecież nikt im tego nie odbiera. Natomiast Grzesiu mówił o czymś zupełnie innym, tak? Mówił o tym, że nawet w momencie, kiedy chciałby zaprosić specjalistki, to one jakby się nie zgłaszają, tak? I to jest zupełnie inny problem. To jest problem, który ja widzę. Ja to widzę na uczelniach, ja to widzę w firmach. Ja prowadziłam zespoły też, w których było dużo kobiet, tak? Widzę, że większość dziewczyn, które... Teraz to się trochę zmienia na szczęście, tak?
To się zmienia, oczywiście.
Które naprawdę mają, ja sama jestem tego przykładem, że jak wchodziłam na rynek pracy, teraz to się zmieniło, ale jak ja wchodziłam na rynek pracy, byłam menadżerem wydawnictwa naukowego PWN przez 8 lat, to miałam zupełnie inne wynagrodzenie niż moi koledzy na tych samych stanowiskach, tylko dlatego, że byłam kobietą. Tak dzisiaj mówię, na szczęście to się zmieniło.
Na szczęście to się zmieniło. Przypomnę to, od czego zaczęliśmy, to taki raport Eurostatu, co prawda te dane to wynikają z lat poprzednich, do 2016 roku, jeszcze 2017 nie jest przez Eurostat zbadany, to tam powoli chyba te młyny mielą, ale średnia Unii Europejskiej dysproporcji płac między mężczyznami a kobietami to 16,2%. Średnia europejska, przypomnę, w Polsce to zaledwie 7,2%. Najgorzej, szybko patrzę, to jest Estonia, ponad 25, Czechy ponad 21, no i Wielka Brytania także 21%. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Gośćmi audycji byli Grzegorz Borowski, InfoShare, Izabela Grajek z PIN PR i Jacek Sałek, Jameo. Dziękuję bardzo.